krzesył, materii, to rzecz kunsztowna, finezyjna i subtelna, to też przed przystąpieniem do teleportacji bezwzględnie zaleca się wypróżnić i opróżnić pęcherz. Jeffrey Monk. Teoria i praktyka użycia portali teleportacyjnych. Rozdział 10. Płotka jak zwykle chrapała i boczyła się już na sam widok derki. W jej parskaniu pobrzmiewały strach i protest. Nie lubiła, gdy wiedźmin owijał jej łeb. Jeszcze bardziej nie lubiła tego, co następowało wkrótce po owinięciu. Geralt nic a nic się klaczy nie dziwił, bo też nie lubił. Nie wypadało mu rzecz jasna chrapać ani parskać, ale nie powstrzymywał się od wyrażania dezaprobaty w innej formie.
Iście dziwi.
Zdziwił się po raz nie wiedzieć który Harland Sara.
Twoja awersja do teleportacji.
Wiedźmin nie podjął dyskursu. Sara tego nie oczekiwał.
Przesyłamy cię.
Podjął.
Już z górą tydzień, a ty za każdym razem przybierasz minę wprowadzanego na szafot skazańca. Zwykli ludzie tych mogę zrozumieć. Dla nich przesył materii to wciąż rzecz straszna i niewyobrażalna. Myślałem jednak, że ty, Wiedźmin, masz w kwestii magii więcej obycia. To nie są już czasy pierwszych portali Jeffreya Monka. Dziś teleportacja to rzecz powszechna i absolutnie bezpieczna. Teleporty są bezpieczne. A teleporty otwierane przeze mnie są bezpieczne patentowanie.
Wiedźmin westchnął. Zdarzyło mu się nie raz i nie dwa obejrzeć efekty działania bezpiecznych teleportów. Uczestniczył też w segregowaniu resztek ludzi, którzy z teleportów korzystali. Stąd wiedział, że deklarację o bezpieczeństwie portali teleportacyjnych można było umieścić w tej samej przegródce, co twierdzenia mój piesek nie gryzie, mój synek to dobry chłopiec, ten bigos jest świeży, pieniądze oddam najdalej pojutrze, noc spędziłam u przyjaciółki, na sercu leży mi wyłącznie dobro ojczyzny oraz odpowiesz tylko na kilka pytań, zaraz cię zwolnimy. Nie było jednak wyjścia ani alternatywy. Zgodnie z powziętym na Lisbergu planem, zadaniem Geralta miało być codzienne patrolowanie wybranego rejonu Pogórza i usytuowanych tam osad, kolonii, siedlisk i sadyb. Miejsc, w których Pinety i Tsara obawiali się kolejnego ataku energumena. Osady owe rozsiane były po całym Pogórzu, niekiedy dość daleko jedna od drugiej. Geralt musiał przyznać i zaakceptować fakt, że bez pomocy magii teleportacyjnej skuteczne patrolowanie nie byłoby możliwe. Portale Pinety i Tsara dla konspiracji skonstruowali na końcu kompleksu Risbergu, w wielkim, pustym i proszącym się o remont pomieszczeniu, w którym śmierdziało stęchlizną, pajęczyny lepiły się do twarzy, a wyschłe mysie bobki chrupały pod butami. Po aktywowaniu czaru na pokrytej zaciekami i resztkami jakiejś mazi ścianie pojawiał się ogniście świecący zarys drzwi, a raczej wrót, za którymi kłębiła się nieprzejrzysta, opalizująca poświata. Geralt zmuszał opatuloną klacz do wejścia w ową poświatę i wtedy robiło się nieprzyjemnie. W oczach rozbłyskiwało, po czym przestawało się widzieć, słyszeć i czuć cokolwiek poza zimnem. Wewnątrz czarnej nicości, wśród ciszy, bez kształtu i bez czasu, zimno było jedynym, co się czuło. Wszystkie pozostałe zmysły teleport wyłączał i gasił. Na szczęście tylko na ułamek sekundy. Ułamek mijał, realny świat rozbłyskiwał w oczach, a chrapiący z przerażenia koń tłukł podkowami w twardy grunt rzeczywistości.
Koń, że się płoszy, to zrozumiałe,
stwierdził po raz kolejny Tsara.
Twój lęk, Wiedźminie, jest jednak zupełnie irracjonalny.
Lęk nigdy nie bywa irracjonalny,
powstrzymał się od sprostowania Geralt.
Pomijając zaburzenia psychiczne, to jedna z pierwszych rzeczy, której uczyło się małych wiedźminów. Dobrze jest odczuwać strach. Odczuwasz strach, znaczy jest się czego bać. Bądź więc czujny. Strachu nie trzeba pokonywać. Wystarczy mu nie ulegać. i warto uczyć się odeń.
Dzisiaj dokąd? Spytał Sara, otwierając pudełko z laki, w którym trzymał różdżkę.
W jaki rejon?
Suche skały.
Przed zachodem słońca postaraj się zdążyć do Jaworka. Stamtąd cię zabierzemy, ja albo Pinetti. Gotów?
Na wszystko.
Sara powiódł w powietrzu ręką i różdżką, jakby dyrygował orkiestrą. Geraltowi wydało się nawet, że słyszy muzykę. Czarodziej śpiewnie wyskandował zaklęcie, długie, brzmiące jak recytowany wiersz. Na ścianie rozbłysły płomieniste linie, łącząc się w świecący czworokątny zarys. Wiedźmin zaklął pod nosem, uspokoił tętniący medalion, szturchnął klacz piętami i zmusił ją do wkroczenia w mleczną nicość. Czerń, cisza, bezkształt, bezczas, zimno i nagle rozbłysk i wstrząs, łomot kopyt o twardy grunt. Zbrodni, o które czarodzieje podejrzewali energumena, nosiciela demona, dokonano w okolicy Risbergu, na bezludnych terenach zwanych Pogórzem Tukajskim, porośniętym pradawną puszczą paśmie wzgórz oddzielających Temerię od Brugge. Nazwę pasmo zawdzięczało, jak chcieli jedni, legendarnemu bohaterowi o imieniu Tukaj, albo, jak twierdzili drudzy, czemuś całkiem innemu. Ponieważ w rejonie innych wzgórz nie było, utarło się mówić po prostu Pogórze. I taka też skrócona nazwa figurowała na wielu mapach. Pogórze rozciągało się pasem długim na jakieś 100, szerokim zaś na 20 do 30 mil. Zwłaszcza w części zachodniej objęte było intensywnym użytkowaniem i produkcją leśną. Dokonywano szeroko zakrojonego wyrębu, rozwijały się przemysły i rzemiosła z wyrębem i lasem związane. Na pustkowiu powstały osady, kolonie, sadyby i obozy ludzi leśnym rzemiosłem się trudniących, stałe lub prowizoryczne, zagospodarowane jako tako lub byle jak, większe, średnie, mniejsze lub całkiem maluśkie. Obecnie, jak szacowali czarodzieje, na całym Pogórzu istniało około 500 takich osad. W 3 z nich doszło do masakr, z których nikt nie uszedł żywy. Suche skały, kompleks otoczonych gęstymi lasami niskich wzgórków wapiennych, był najdalej na zachód wysuniętym skrajem Pogórza, zachodnią rubieżą rejonu patrolowania. Geralt był tu już, poznał teren. Na zrębie pod lasem zbudowano wapiennik, wielki piec służący do wypalania skał. Finalnym produktem takiego wypalania było wapno palone. Pinetti, gdy byli tu razem, wyjaśniał, do czego służy owo wapno, ale Geralt słuchał nieuważnie i zdążył zapomnieć. Wapno, jakiekolwiek, leżało dość daleko poza sferą jego zainteresowań, ale przy piecu powstała kolonia ludzi, dla których rzeczone wapno było podstawą egzystencji. Powierzono mu ochronę tych ludzi. I tylko to było ważne. Wypalacze rozpoznali go. Jeden pomachał mu kapeluszem, odwzajemnił pozdrowienie.
Robię swoje,
pomyślał.
Robię to, co powinienem. To, za co mu płacą.
Skierował płotkę ku lasowi. Miał przed sobą jakieś pół godziny jazdy leśną drogą. Około mili dzieliło go od następnej osady, zwanej Płochaczową Rębnią. W ciągu dnia wiedźmin przebywał dystans od 7 do 10 mil. W zależności od okolicy oznaczało to odwiedzenie kilku do kilkunastu nawet sadyb i dotarcie w umówione miejsce, z którego przed zachodem słońca któryś z czarodziejów teleportował go z powrotem na zamek. Nazajutrz schemat się powtarzał, acz patrolowany był inny rejon Pogórza. Geralt wybierał rejony losowo, wystrzegając się rutyny i schematu, który mógł łatwo być rozszyfrowany. Pomimo tego zadanie okazało się dość monotonne. Wiedźminowi jednak monotonia nie wadziła. Przywykł do niej w swym fachu. W większości przypadków tylko cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja gwarantowały udane łowy na potwora. Jak do tej pory zresztą, nie było to bez znaczenia. Nikt nigdy nie miał chęci płacić za jego cierpliwość, wytrwałość i konsekwencje równie hojnie, co czarodzieje z Risbergu. Nie można więc było narzekać. Trzeba było robić swoje, nawet niezbyt wierząc w sukces przedsięwzięcia.
Zaraz po przybyciu na Risberg
zwrócił uwagę czarodziejom.
Zaprezentowaliście mnie Ortolanowi i wszystkim wyższym rangą magikom. Nawet zakładając, że winnego Goecji masakr wśród tych wyższych rangą nie było, wieść o Wiedźminie na zamku musiała się rozejść. Wasz winowajca, o ile istnieje, w mig pojmie, w czym rzecz. Utai się więc, zaniecha działalności całkiem. Albo zaczeka, aż odjadę i wtedy ją wznowi.
Zainscenizujemy twój odjazd.
Odrzekł Pinety.
Twój dalszy pobyt na zamku będzie sekretem. Bez obaw. Istnieje magia gwarantująca sekretność tego, co sekretem ma pozostać. Potrafimy, wierz nam, posłużyć się taką magią.
Codzienne patrolowanie ma zatem waszym zdaniem sens?
Ma zatem. Rób swoje, Wiedźminie. Resztą się nie turbuj.
Geralt solennie obiecał sobie nie turbować się. Wątpliwości jednak miał i nie do końca wierzył czarodziejom. Miał swoje podejrzenia, ale nie zamierzał ich ujawniać.